naszym studiu Michael Christian Dębek, który jest kierownikiem zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kanadzie, ale też odpowiada za rozwój takich relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Kanadą. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Ma pan polskie korzenie? Pochodzi pan z Polski? Czy pan się wychował w Polsce? Jak to jest? Bo pan jest teraz w Słupsku, jak rozumiem, trochę na wypoczynku, na wakacjach? Jak tak to wygląda?
Na wakacje tej chwili, ale też trochę pracuję. Jestem Polakiem, oba rodzice pochodzą z Ustki, to jestem dumnym Uszczelinem.
O, proszę bardzo, jak pięknie.
Tylko co prawda nie urodziłem się w Ustce ani w Polsce, tylko w Vancouver i się wychowałem w Vancouver.
No ale to nic złego, no, ale pochodzenie ma pan polskie. Świetnie się składa, że pana mamy w studiu, dlatego że rozmawiamy w poniedziałek. Przyjechał premier Kanady do Polski, to jest pierwsza wizyta tego polityka w naszym kraju. O Kanadzie wiemy wiele z książek, że to kraina pachnąca żywicą, tak? Odnosząc się do starszych publikacji. Natomiast mam wrażenie, że z polskiej perspektywy dużo ważniejsze są Stany Zjednoczone niż Kanada. Czy to jest dobre postrzeganie z naszej strony, czy my tracimy jakieś szanse na wzajemną wymianę, na choćby robienie biznesu, czy też na choćby na turystykę?
Co prawda zawsze Stany Zjednoczone będą kluczem na rynku eksportowe. Trzeba eksportować tam jak najbardziej, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy eksportować do Kanady. W Kanadzie naprawdę wiele mamy polskich firm na miejscu. Odkąd CETA była podpisana, tylko tutaj muszę podkreślić, że nie ratyfikowana jeszcze w Polsce.
Ale jeszcze wyjaśni mi, co to jest CETA, bo nie wszyscy wiedzą. No, pan, no siedzi, tak. Pan siedzi w tym biznesie, więc dla pana to jest oczywistość, dla wielu pewnie ludzi też, ale nie wszyscy wiedzą, to jest umowa.
Tak, to jest umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską i Kanadą. Mhm. A i ta umowa jest na tyle fajna, że większość produktów, tak 98% produktów, które eksportujemy, czy produkujemy na przykład w Polsce i eksportujemy do Kanady, to są zwolnieni ze cła. Mhm. To jest coś pięknego. I odkąd to było wprowadzone, wydaje mi się chyba 2017 roku, to już mamy chyba około 3 miliard eksportu z Polski. Polski do Kanady, a z Kanady do Polski to jest około miliard w tej chwili.
Mamy nierównowagę w tym balansie, tak?
Tak.
No właśnie, czyli powinniśmy więcej wysyłać do Kanady, jeżeli chodzi o te umowy, ale w pana opinii te kontakty polsko-kanadyjskie, one dzisiaj są jeszcze do rozwinięcia, czy to jest początkowy jakiś etap? No bo jeżeli chodzi o zachodnią Europę, no to mamy, czy w ogóle zachodni świat, no to mamy takie przeświadczenie, że to jest taki moment gdzieś tam z czasów komunizmu, gdzie Polacy uciekali z kraju, żeby po prostu no, zaznać innego, lepszego życia. To dotyczyło nie tylko Kanady czy Stanów Zjednoczonych, ale też zachodniej Europy. Natomiast teraz mam wrażenie, że takiego boomu na wyjazd do Kanady z Polski nie ma.
Nie, nie ma.
Nie ma.
Nie ma.
Mimo tego, że jeszcze chyba poprzedni premier Kanady, Justin Trudeau, zachęcał wszystkich, żeby przyjeżdżali do Kanady, bo Kanada potrzebuje nowych mieszkańców. To prawda czy nie?
Czy Kanada potrzebuje nowych mieszkańców, to nie wiem. Wiem, że wiele imigrantów przyjeżdża też do Kanady. Przynajmniej tak było w tamtym roku. Wiele nowych imigrantów przyjechało do Kanady. Szukałem lepsze życie. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, no Polacy nie wjeżdżają już do Kanady. Bliżej są kierunki europejskie niż Unii Europejskiej, niż w Kanadzie. A Kanada co prawda już jest trochę inna, jak była niż 20 lat temu. Tak jak kiedyś opisało się Kanadę, tak jak pan wspomniał wcześniej, to Kanada już nie jest taki bogatym krajem, jak kiedyś było.
A jak to teraz jest? Bo kojarzyło się, że mamy Ottawę, Vancouver i jeszcze kilka innych miast, a poza tym to duże przestrzenie wolne. To tak jest, że takie trochę wyspowe rozwijanie się kraju, no, który jest ogromny obszarowo, więc jakby trudno tu mówić o jakimś zrównoważonym rozwoju.
No jest tak, że większość imigrantów to naprawdę tak przyjeżdżają do Toronto czy do Vancouver, to są takie dwa największe punkty i tam też najdroższa jest nieruchomość w tej chwili. A jeżeli chodzi o Kanadyjczyków, to tak około 90% Kanadyjczyków mieszka zaledwie 2 godziny od granicy ze Stanami. Tak naprawdę mamy wiele, wiele miejsc pustych w Kanadzie, tylko też trzeba pamiętać, że tam są lasy, góry, zimno jest. Nie jest też tak.
Nie zachęca pan troszkę, ale dobrze. Ale proszę mi powiedzieć, bo dla przeciętnego Polaka Kanada jest jakimś bardzo odległym krajem, chociaż Stany Zjednoczone są równie daleko oddalone, ale dzieją, jakby cieszą się większym zainteresowaniem. W jakim zakresie Polska i Kanada mogłyby współpracować, albo mogą współpracować? Mówił pan, że ta wymiana handlowa jest no, nierównomierna, no, jest 1-3, tak? Tak naprawdę. Co my możemy zyskać na tym, na tej współpracy z Kanadą, jako kraj, nie mówię jako region, bo chyba jesteśmy za mali, żeby tutaj jakieś duże gospodarcze wymiany organizować, ale rozumiem Polska, Kanada.
No powiem panu tak, w tym roku była podpisana umowa pomiędzy TransLink, to jest komunikacja miejska, instytucja Vancouver, z Solarisem i Medco. No Solaris to prawda, to już nie jest polska firma.
No hiszpańska teraz już.
Ale
produkuje pod Poznaniem,
ale
Medcom
jest polską firmą i razem wygrali przetarg na 250 autobusów i jeszcze tam mają, jakby zwiększyć to do 500 autobusów, a to ogromny kontrakt jest. A Vancouver to nie jest małe miasto.
No wiem.
To jest wielkie wygranie.
Duża metropolia.
Co jeszcze mogę powiedzieć? Promy pomiędzy Vancouver i Vancouver Island też są produkowane właśnie w Polsce, niektóre.
Tak. Naprawdę? Kanadyjczycy pływają na polskich promach?
Dokładnie. Też byłem w szoku. Byłem
na wycieczce
do Wiktorii i patrzysz Stocznię Gdańskową.
Stocznia Gdańska.
Mówię, okej, dobra, super. Tak, jeżeli chodzi o sektory, to największy to jest sektor pomiędzy Kanadą i Polską i to jest bilateralnie, to jest sektor lotniczy. To jest ogromny.
Ale w jakim zakresie? To chodzi o samoloty czy obsługę?
Samoloty. Tak. Na przykład Rzeszów ma kilka tych firm tam, na przykład Pratt & Whitney jest jedna firma, HeliOne, i różne inne firmy, które są obecne nie tylko w Polsce, ale też w Kanadzie i ten handel idzie z dwóch stron. Tak samo teraz niedawno temu Polacy zamówili samoloty, które są produkowane w Quebecu, Airbus. To jest ten handel bardzo mocny, jeżeli chodzi o ten sektor, ale są wiele inne produkty, które są na półkach w Kanadzie, które ludzie są nawet nie domyślają.
Dobrze, po co Mark Carney, premier Kanady, przyjechał do Polski? Ma jakieś duże biznesy do załatwienia, czy po prostu chce otworzyć drzwi do kontaktów? Chce trochę, jak to się mówi w naszym kraju, przetrzeć szlak?
Powiem panu tak. Kanada teraz ma ogromne wyzwanie z Donaldem Trumpem.
Ach, no tak, no przecież Trump chciałby, żebyście zostali 51. stanem Stanów Zjednoczonych, cła, wojna i takie inne historie, ale Donald Trump ma niestandardowe, że tak to nazwę, stosunki i rozmowy z różnymi krajami na świecie. To Kanada szuka w Polsce wsparcia przeciwko Trumpowi?
Tak.
Naprawdę?
No nie tylko Kanada, bo też Mark Carney był na Ukrainie wczoraj. Jutro będzie w Niemczech, a potem w Łotwie będzie. To jednak szuka tych partnerów, ma biznesy do załatwienia i szuka po prostu jakikolwiek rynek, który może pomóc przedsiębiorcom w Kanadzie. To jest teraz kluczowe. No bo...
Czyli szuka rynku zbytu.
Tak.
No
tak.
Polacy też szukają swoich rynków zbytu wszędzie, gdzie się da, bo chcieliby sprzedawać i na cały świat i szukać tego klienta. Ale dla pana, jako dla człowieka, który jest z Kanady, to co proponuje Trump, to jest kiepski żart, to jest trochę podważanie waszej tożsamości jako Kanadyjczyków, czy to jest coś, co odbieracie jako obrazę, czy bardziej jako wyzwanie?
Ogólnie powiem tak, no Kanadyjczycy bardzo nienawidzą Trumpa. Tak?
Nie lubią go.
Nie lubią go, po prostu nie lubią. Tak?
Zdaje się, jego deklaracje nawet zmieniły wynik wyborów, bo tam sondaże były zupełnie inne i on bardziej zaszkodził swoim zwolennikom chyba politycznym w Kanadzie, niż im pomógł.
Tak, no to jest trochę skomplikowane, ta cała nasza polityka w Kanadzie, ale rzeczywiście, no, trzeba pamiętać tak, ogólnie byciem Kanadyjczykiem to jest tak naprawdę byciem nie Amerykaninem. Na przykład Kanadyjczycy są bardzo dumni, że mają na przykład publiczne zdrowie. Amerykanie nie mają i one się tam chwalą.
Chodzi o ubezpieczenie społeczne, tak?
Dokładnie. Czy...
To jest kompletnie inaczej rozwiązane w Stanach i w Kanadzie, tak?
Tak, czy na przykład nawet jeżeli chodzi o broń. Posadzenie broni jest bardzo ciężko dostać w Kanadzie, a w Ameryce jest bardzo łatwo. To jest taki Kanada jest po prostu nie Ameryka, tak? I Trump Ameryka stoi północna, taki bardzo
Ameryka
mocny...
północna, ale zupełnie odrębny kraj, powiedzmy sobie to uczciwie, naprawdę tutaj... No dobrze, ale ktoś powie tak, macie też na przykład wspólne ligi, NBA, NHL, sporo was łączy. Sam pan powiedział, że ten największy pas taki urbanizacji jest wzdłuż, dwie godziny wzdłuż granicy z Stanami Zjednoczonymi, ale rozumiem, że ta niepodległość jest tutaj kluczowa, nie ma dyskusji w tej sprawie. Kanada chce być swoim, że tak powiem, samoistnym państwem i koniec.
Tak, no to już Trump musiał wojskiem wejść do Kanady, żeby
no chyba się, nie, no to chyba się nie wydarzy. To jest bardziej taka prowokacja, może pan, a jak pan to sądzi, to jest takie odwracanie uwagi od innych spraw?
Tak, no to jest typowy Trump. Trump zawsze lubi coś robić takiego radykalnego, czy tak powie coś radykalnego, a potem po cichutku robi swoje. To jest jego strategia. To jest okay. Człowiek no, ma sposób działania, swój sposób działania i jednak to realizuje, tak? To samo jak chciał kupić Grenlandię.
Tak, to tutaj rząd duński się musiał do tego odnieść, to prawda. A proszę powiedzieć, bo dużo było zapowiedzi, jeżeli chodzi o cła, powiedzmy, poszczególnymi krajami. Jeżeli tam odniesiemy to do Unii Europejskiej, no to mieliśmy tutaj zapowiedź 100% ceł, potem skończyło się na zapowiedziach 30%, potem 15%. A jak to jest w stosunkach Stany Zjednoczone-Kanada?
W tej chwili?
Tak. Są cła, czy jeszcze ich nie ma? Czy to jest tylko zapowiedź, takie trochę gadanie?
Są właśnie wczoraj, przed wylotem właśnie do Polski, Mark Carney ogłosił, że będzie likwidował te cła, które narzucili na Amerykę.
Likwidował je będzie.
Likwiduje, no ponieważ w tej chwili Kanada jest w ciężkiej sytuacji. Ameryka podpisała tam umowę teraz z Unią Europejską, tak? I co prawda, no, mówmy szczerze, no, Ameryka na to wygrała, to Europa nie wygrała na tej umowie. I Trump też podpisał z różnymi krajami te umowy, a Kanada jest... nadal nie podpisało.
Pan, nie wiem, czy pan, bo pan mówił, że pan, do tego też dojdziemy, studiował pan na Akademii Pomorskiej w Słupsku, obecnie w Uniwersytecie w Słupsku. U nas, jak się w Polsce, jak się mówi Kanada, to ma się na myśli, to jest uosobienie pewnego rodzaju kraju szczęśliwości. Natomiast mówi pan, że dzisiaj Kanada ma duże kłopoty gospodarcze?
Bardzo, tak. 77% eksportu z Kanady idzie do Stanów. A to jest ogromny problem. Jeżeli teraz... Trump narzucił cła na Kanadyjczyków.
Ale są te cła, tak?
Są.
Wysokie?
Wysokie są, tak. To zależy na jaki sektor i tam jeszcze tam jakieś luki są i tak dalej. Natomiast istnieją i teraz jest wielki problem, nie tylko dla przedsiębiorców w Kanadzie, które eksportują, bo 77% znowu idzie do Stanów, ale też jeżeli chodzi o kanadyjskie miasta, prowincje i jako kraj, ściąganie inwestorów. To jest wielki kłopot. Są wiele firm, którzy chcieli inwestować w Kanadzie, bo jest łatwo wtedy dostęp do Stanów, a teraz rezygnowali z tego pomysłu. Nawet znam dwóch polskich firm, którzy zrezygnowali z tego pomysłu, a z nimi współpracowałem.
No to jest ciekawa sytuacja, bo można odnieść wrażenie, że Trump gra tak po to, żeby zmusić Kanadę do pewnego rodzaju ustępstw i dlatego myślę, że premier Kanady szuka wsparcia w Europie, nie tylko w Europie. Tak to można odczytywać?
Jak najbardziej. Najbardziej.
To jak to się rozwinie? Bo polityka Trumpa jest przez wielu krytykowana, między innymi te rozmowy z Rosją, z Władimirem Putinem. Dla wiele osób gdzieś w zachodniej Europie nieufność, na przykład Polaków wobec Rosjan jest niezrozumiała, ale bardziej to chyba wynika z tego, że jest nieznajomość tej historii na styku Polski i Rosji na przestrzeni już nie tylko tam najbliższych lat, ostatnich lat, tylko przede wszystkim wieków. To zawsze był problem. Ta geopolityka ma dzisiaj ogromne znaczenie dla tego, jak się będzie żyło w Kanadzie. W pana opinii to może wpłynąć na poziom życia Kanadyjczyków?
Już wpłynęło. Na przykład nawet kanadyjski dolar spadł. Na przykład, no ja zawsze, jak ja przyjeżdżam do Polski, to się cieszę, no bo mój dolar jest 3 złote, czy trochę wyżej niż 3 złote. Dzisiaj jest 2,60.
No to tanio rzeczywiście.
Tak, to spadło ogromnie. Tak, poziom życia trochę spadło w Kanadzie. Trump nie pomaga w tym, w tej chwili.
To jak to się może skończyć?
Uważam, że Kanadyjczycy będą robić wszystko, co mogą, żeby znaleźć jakieś nowe rynki. Będą przyciągali przedsiębiorców w jakiś sposób do inwestowania w Kanadzie. Z różnymi może tam ulgi podatkowe i tak dalej. Natomiast powiem szczerze, że ja myślę, że Kanadyjczycy będą czekali, aż Trump odejdzie jako prezydent. Bo Kanadyjczycy są uparci. Nie pozwolą. Będą cierpieć, ale nie pozwolą, by Trump wygrał. Przynajmniej tak ja to odbieram.
No, jest drugą kadencję, więc trzecią już nie może być, chyba że coś zmieni się w przepisach. Przepisy never say never. Okej, ale jeszcze tam gdzieś w odwodzie jest J.D. Vance, który wydaje się być zwolennikiem, no jest wiceprezydentem, więc być może to będzie próbował kontynuować tę politykę, jeżeli będzie kandydatem oczywiście republikanów, bo to też do końca nie wiadomo, bo Elon Musk przecież zapowiedział w Stanach, że będzie jakaś trzecia siła. No zobaczymy, jak to się rozwinie. A co Kanada mogłaby eksportować do Polski i co Polska mogłaby eksportować do Kanady, żeby ten bilans, o którym pan sam mówił, że jest trochę nierówny, trochę go wyrównać. Rozumiem, że Kanada chciałaby więcej sprzedawać jeszcze w Polsce i w Europie.
Jak najbardziej. No myślę, że jeśli chodzi o sektor energetyczny, to jest kluczowe.
No, chciałem o to zapytać. Dwie elektrownie atomowe, dobrze zresearchowałem tę część gospodarki. Dwie elektrownie atomowe są w Kanadzie, czy więcej?
Są chyba trochę więcej.
Dwie duże na pewno znalazłem.
Tak, dwie duże są. Jest w Saskatchewan i w Ontario. Byłem właśnie w tym Ontario, to byłem wtedy z prezesem.
A są małe elektrownie, takie tak zwane SMR-y w Kanadzie również?
Są właśnie teraz. Pierwsze miasto, które je produkuje.
A to jest technologia kanadyjska, czy gdzieś skądś ściągana?
Czy nie, nie? Kanadyjska, czy niszowa amerykańska.
No właśnie, czyli ta Ameryka gdzieś tam ciągle w tle jest.
Tak, ale powiem panu tak, to było chyba w marcu, jak nie dobrze pamiętam, wtedy pani minister przemysłu Marzena Czarnecka oraz prezes Orlenu przyjechali do Kanady, wtedy organizowałam im, wspierałam ambasadora w organizacji właśnie wizytę do tych SMR-ów, tych małych
elektrowni domowych.
Dokładnie.
Reaktorów. No?
Tak. I Polska idzie do przodu z tym. Też w styczniu było podpisane umowy pomiędzy Kanadą i Polską, jeżeli chodzi o te nuklearne SMR-y. I nawet dzisiaj, jak premier Tusk i premier Carney rozmawiali, to właśnie podkreślili te SMR-y. Polska widocznie chce te SMR-y i ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest świetny pomysł.
Zwłaszcza, jeżeli będą kanadyjskie.
Też jako kanadyjskie.
Nie, na pewno potrzebujemy większego miksu energetycznego. To już wynika z tego, co się dzieje na świecie. Z tego też, to jest też lekcja z tego, co się dzieje na Ukrainie. Ale dla Kanadyjczyków na przykład wojna rosyjsko-ukraińska, na napaść Rosji na Ukrainę, to jest rzecz kompletnie odległa. No, to jest drugi koniec świata. To się jakoś w ogóle komentuje w Kanadzie. Ludzie w ogóle o tym rozmawiają. Czy to jest tak odległy temat, że w ogóle nie jest przedmiotem rozmów w Kanadzie?
Kanada jest bardzo zaangażowana. Tam jest wielka, tam jest dużo Ukraińców ogólnie. Przez lata nawet były wicepremier Freeland, on ma pochodzenie ukraińskie. I Kanada bardzo wspiera Ukrainę, jeżeli chodzi o ten napaść od Rosjanów na Ukrainie. To nie jest temat cichy, to jest bardzo głośny temat.
No bo wydawałoby się, że to drugi koniec świata, więc jakby tak też trochę odległy temat. Gdzieś spotkałem informację, że około 1 000 000 Polaków żyje w Kanadzie, to prawda?
Tak.
To jest spora diaspora.
Jest.
Oni są jakoś zorganizowani? Czy współdziałają, czy to jest tylko po prostu liczba i już?
Nie, jest właśnie organizacja Kongres Polonii Kanadyjskiej. Ja jestem wiceprezesem tej organizacji.
O, to dobrze trafiłem.
Jest i ta organizacja już ma 90 lat. To jest organizacja, która bardzo wiele robiła dla Polonii, dla Polaków. Poszczególnie jak Polska była niestety komunistycznym krajem, to wtedy tak naprawdę Kongres Polonii Kanadyjskiej działał jakby taki konsulat, który nie był komunistyczny.
No tak.
Ale także wspierał właśnie Polaków, jak uciekali w stan wojenny. I dzisiaj nawet na przykład w tym roku udało nam się przekonać Parlament Kanadyjski, żeby uznał maj jako polski miesiąc dziedzictwa. I teraz w całej Kanadzie maj jest odbierany jako miesiąc polskiego dziedzictwa. Czyli
cały miesiąc?
Polish Heritage.
Bardzo duży. Heritage, legacy i tego typu sprawy. Ale wiem też, bo rozmawiałem z jednym z profesorów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, że pan będzie z cyklem wykładów, zajęć na naszym uniwersytecie. To prawda?
Tak.
Kiedy to będzie?
To ma być te historyczne czwartki. A. Tylko prawdopodobnie to będzie w środę, bo ja wylatuję w czwartek.
Historyczny czwartek w środę. No dobrze, to jakoś, ale to będzie w październiku, we wrześniu?
To będzie w październiku.
W październiku, tak, czyli tak. Zostaje pan tu do tego czasu, czy wyjeżdża i wraca?
No, wyjeżdżam i wracam.
No właśnie. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijać. Polska, Kanada, strasznie daleko.
No, no, powiem panu, szczególnie jak się mieszka na koniec zachodniej części Kanady, z Vancouver mieszkam, to mi lot zajmuje 13 godzin.
Strasznie daleko.
Niech pan wyobrazi, że jeszcze mam 10-go miesięcznego syna ze sobą.
To rzeczywiście nie zazdroszczę. A w pana opinii to te spotkania premiera Kanady i premiera Polski, albo też premiera Łotwy, kanclerza Niemiec i po tych rozmowach na Ukrainie, skończą się czymś konstruktywnym, jakimś stanowiskiem Kanady w sprawie, nie wiem, handlu Europa-Kanada, czy wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy to jest dopiero początek większych rozmów?
To jest bardziej początek. No oczywiście Kanada jakby ostro próbuje teraz wejść na te rynki, ale powiem szczerze, że Kanada ma kłopoty, bo jakby ceny w ogóle produktów są wysokie, a Europa nie stać się na takie produkty aż tak, a szczególnie, że jak w Europie mamy tutaj mnóstwo produktów swoich, którzy, no bądźmy szczerze, no są zdrowsze czasami, jeżeli chodzi o żywność, niektóre produkty są lepiej wykonane, zbudowane jakością i tak dalej.
Wie pan, że dla wielu ludzi w Polsce to jest duża niespodzianka, zaskoczenie, może niespodzianka nie jest to dobre słowo, że Kanada ma takie kłopoty gospodarcze.
No, w tej chwili ma przez Donalda Trumpa, tak. To jest wielki problem. To jest, no, ja bardzo szczerze pracuję dla Polski, nie dla Kanady, bo teraz na pewno pracuję non-stop. A to nie jest łatwy temat dla Kanadyjczyków. I, no, co mogą zrobić? No, szukać nowych rynków, no i dobrze, że premier Kanady tak robi.
No, niech szuka. Każdy szuka nowego rynku zbytu, bo chce sprzedawać jak najwięcej. Bardzo dziękuję za spotkanie, kłaniam się nisko i oczywiście październik będzie historyczny czwartek w środę, to tym bardziej zapraszamy również do nas. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.